Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Coś mi się wydaje, że nam się dostanie, tylko nie wiem za co. Ewelina z rózgą.
Ja chciałem tylko powiedzieć,
że już jest dawno po świętach, dawno jest po Mikołaju, wszyscy już dostaliśmy prezenty, więc może sobie Ewelina przynosić dowolną liczbę rózg i tak nie robi to na nas żadnego wrażenia.
Może jakieś przesunięcie wielkanocne.
Chłopaki, to jest do części ciekawostkowa i państwo mają się zastanawiać przez całą audycję, co Ewelina ma w rękach.
Dobrze, w takim razie teraz jest część konkursowa. Jaki ptak kojarzy się z Eweliny rózgą?
Bardzo trudny, bardzo rzadki ptak, podobny do makolągwy. Ja mogę powiedzieć, że jest to ptak... Mam takie podpowiedzi nie ptasie, mogę?
Proszę bardzo.
To tak, jakbyśmy byli w Rosji, to byśmy mogli tego ptaka zatańczyć. I podpowiem państwu...
Można by coś takiego zatańczyć?
Zdecydowanie. Ja nawet, uwaga...
Tak, kazaczoczka jest taki
podpowiadam.
Ptak?
Podpowiadam. Nie, ale dobrze kombinujesz.
To druga podpowiedź jest ode mnie. Jest taka rzeka w Polsce. O tej samej nazwie, co gatunek tego ptaka, o którym dzisiaj będziemy mówić.
Mała rzeka.
No to mała, nie mała, ale jest.
Ale
jest.
Nie uczą o niej w szkole.
Bo to jest dla ambitnych.
To, że ciebie nie uczyli w szkole.
Ja byłem na wszystkich
albo
zajęciach.
Przespałeś tą lekcję geografii.
Naprawdę.
Ty tam
byłem
zamyślony
na
wtedy
lekcjach.
Byłeś.
Na pewno zakochany. Trzecia podpowiedź, proszę państwa, był taki rysownik, Andrzej miał na imię, którego nazwisko to jest w zasadzie wypisz, wymaluj nazwa
tak,
naszego dzisiejszego bohatera. No bohaterki nawet.
Ja też jeszcze mam jeszcze jedną podpowiedź, ale idziemy tam troszeczkę do
przodu. Do 3,5 razy sztuka.
Bo ja muszę moją podpowiedź wyciągnąć skąd? Z mojej torby.
Matko, to ile masz tych podpowiedzi? Nie dość, że ruski przynosisz, to jeszcze masz torbę pełną niespodzianek.
Tym razem fragment baśni i poematów Jana Brzechwy. Ojej. Dosłownie kawałeczek. Dalej sobie państwo mam nadzieję, że dorymują, dopowiedzą lub nie. No ale mam nadzieję, że się uda.
Nastawić, wzruszyć, teraz będzie poezja. Ewelina Sobańska, dzieciom.
Na stonogę teraz kolej, więc gramoli się powoli, wlecze setkę nóg, a na nich tyleż ma trzewików tanich. I przebiera już nogami, przytupuje trzewikami, zwinna, zgrabna, lekka, wiotka, to przynajmniej nie. I trzy kropki.
O jakim ptaku dziś będzie mowa? 603-06-06-06.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Niewinna, zgrabna i jaka słodka, tak?
Tak, jakże piękna ta czeczotka.
Tak, bo Andrzej to oczywiście czeczot.
Mógł być mleczko jeszcze.
Tak, ale akurat zapomniałam dodać, że ma dużo czy w nazwisku. Rzeki, przyznam, uczciwie o nigdy takie nie słyszałem,
ja
ale Ewelina jako prymus geograficzny na pewno jest obkuta.
Wcale, że nie, Google mi pomogły.
To prawy czy lewy dopływ? Wisły, Odry, Monteci, Warty?
Nie. Narwi, ale już nie pamiętam, który.
Siódmy dopływ Narwi.
Trzeciego rzędu jeszcze do tego. A ten taniec, no to jest czeczotka. Jest taki taniec, który jest tak naprawdę stepowaniem. To jest taka rosyjska nazwa stepowania, tak bym
to
Piotr
tak instruuj i tańczy.
Ja nawet widziałem taki jeden krok, który bardzo przypomina podstawowy krok czaczy, bo to jest takie tu i tak się nogę wystawia.
Proszę
no to
bardzo.
Wszyscy razem.
Ładnie.
Raz, dwa, trzy.
Cza, cza, cza.
Ale nam nie
ale
idzie.
Ale skąd ty rozgim?
To do ciekawostek. Jeszcze
dobrze,
trochę.
Czeczotka. Kto słyszał o takim ptaku?
Słyszało osób pewnie niewiele i jeżeli już nawet o tym ptaku ktoś słyszał, to raczej on jest słynny z tak zwanych inwazji, ponieważ jest to ptak tundrowy, ptak żyjący na północy i do Polski w dużych stadach zalatuje tylko wtedy, kiedy tam gdzieś daleko na północy kończy mu się jedzenie. Takie lata bywają od czasu do czasu, że nasiona, którymi głównie się żywi, gdzieś tam się kończą i wtedy te ptaki zaczynają swój nalot, swoją inwazję na południe Europy i wtedy możemy spotkać naprawdę spore stada tutaj u nas w Polsce. Natomiast mało kto pewnie wie, bo ja to też wyczytałem, że ten ptak jest bardzo nielicznie lęgowy. Jest lęgowy w Polsce, głównie na południu, ale uwaga, jest też lęgowy na Pomorzu.
Coś takiego.
Tak, jest on związany z, jak ja to wyczytałem, z pasami kosodrzewiny na Pomorzu z Gdańskim. Nie wiem, gdzież to naturalnie na naszym pięknym Pomorzu występuje kosodrzewina, ale z nią właśnie związana jest czeczotka.
W ogrodach i na balkonach być może.
Być może ktoś gdzieś kiedy wykorzystywał ją do umacniania brzegów albo
być
czegoś
może
innego.
W pasiadomorskim rzeczywiście.
Tak, natomiast z takim klimatem, z takimi miejscami czeczotka jest związana, bo rzeczywiście ona lubi w gęstych krzewach, gdzieś tam w gęstych drzewkach gniazda zakładać.
Jak wygląda czeczotka?
Jest piękna, kolorowa, generalnie dominują kolory, no co tak patrzysz, no jest, bo to jest czerwień przede wszystkim, no tak, superancka, ale no mamy kolor biały, czarny, tak, mniej więcej coś takiego na białym tle, takie czarne kreseczki ten ptaszek ma, ale tak naprawdę właśnie
taki
super fajna.
Taki wróblowaty tej wielkości?
Wielkości czyżyka, jeżeli czyża Państwo kojarzą, no to praktycznie z daleka wygląda, jeżeli chodzi o wielkość, to tak samo.
A czyżyk jak z wielkości?
Jest mniejszy od bogatki. Mniejszy od bogatki. Ci z Państwa, którzy byli na wycieczce 2 tygodnie temu, to już wtedy chyba będzie, widzieli krzyże, bo były w Parku Oliwskim.
A żeby było jeszcze łatwiej, to jest mniejszy od wróbla. O.
Proszę Państwa, trzeba nieco przymrużyć oko, żeby u czeczotki dojrzeć tą kolorowość, tak to nazwijmy, bo to jest tak raczej, raczej taki szaro-bury. I jedyne, co rzeczywiście kolorowego ma, to jest to jest takie czerwone, ładne czoło i podgardle.
Tak, czapeczka taka wręcz taka
czapeczka
czerwona.
Niewielka.
A jeszcze ma czarny podbródek, pod dziubkiem ma taką plamkę.
Od czasu do czasu w Kermiku można spotkać.
Super. No właśnie, dlaczego mówimy dzisiaj o czeczotce? Po pierwsze, taka była prośba naszego słuchacza, pozdrawiamy. Po drugie, można ją spotkać w Karmniku, tylko trzeba mieć sporo szczęścia. Chyba ktoś tam krzyczy, jest, może ma.
Może właśnie do niego przyleciała. To byłby zbieg okoliczności, ale wszystko jest możliwe, proszę Państwa.
Drodzy Państwo, jak ją wypatrzyć, tak, w Karmniku? No trzeba być czujnym. Warto przyglądać się stadom czyży, jak przylatują do Karmnika, bo gdzieś tam może wśród nich właśnie być czeczotka. Ja tak obserwowałam, bodajże to nie wiem teraz, czy to było w zeszłym roku, czy 2 lata temu. Właśnie coś widziałam podejrzanego, wydawało mi się z daleka, co prawda, że tam chyba w tych wśród czyży też miała mi czeczotkę. Warto nie patrzeć na zasadzie, to tylko czyże.
Przylatuje na słonecznik.
Tak, ale na inne ziarno też, więc generalnie ziarno i obserwacja z mojego Karmnika praktycznie co roku od kilku lat się powtarza. Oblężenie czyży mam w Karmniku zawsze na początku marca i właśnie wtedy też przylatują, jest szansa, że może przylecieć czeczotka. A dlaczego na początku marca? To będzie nawiązanie do tego, co mam w ręku i będzie w części trzeciej.
To za chwilę ciekawostki.
Zapraszamy już na część trzecią, kiedy nastąpi rozwiązanie naszej
tajemnicy. I będzie o jedzeniu.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Co z tymi rozgami? Jaka to ciekawostka?
No właśnie, chłopaki, to nie ma tak łatwo. Pytasz, to teraz odpowiadaj i opowiadaj Państwu. Mam tutaj 2 gatunki drzew, które są mocno związane z czeczotką. Tu macie...
Gatunki nie do rozpoznania, bo nie
prawdaż.
Mają liści.
Prawdaż, jest on
tu
jeden.
Tu jest, mamy jeden gatunek.
Ja nie rozpoznaję.
Był liść, tylko już odpadł.
Tutaj trzeba uwierzyć na słowo Ewelinie, że jest to drzewo, które ma na myśli, natomiast to drugie...
Jak to tym się bije? Jak jest śmigus, dyngus, to się bije na wsiach i ja Cię mogę zbić, to zobaczyć, jak to ciągnie.
Co jeszcze, jeśli nie jesteśmy na wsi? Domyślam się, że to brzoza.
Tak jest.
A to drugie łatwe, bo rozpoznać można po tych takich szyszeczkach? Nie nakłamie, tak? Jak powiem, że to szyszeczka, bo to nic mnie na pewno nie ukrzyżują za to. To jest coś, czym się czeczotki żywią bardzo chętnie.
Tak, nasionami. Tych właśnie oto drzew, brzozy i olszy.
I tak jak powiedziałem w pierwszej części, czy w drugiej części, tak jak powiedziałem, one pojawiają się w naszym kraju masowo wtedy, kiedy na północy zaczyna tych nasion po prostu brakować. Czyli już zjedzą całą brzozę i całą olszę, to wtedy przylatują do nas zjeść naszą.
No właśnie, i to jest tak, że część ptaków możemy spotkać w momencie, kiedy są przeloty. Czyli właśnie z tej północy lecą ptaki na zachód, południe Europy i przelatują przez nasz kraj. I to będzie jesienią... już prawie zimą, tak? Później gdzieś tam właśnie okolice marca, jak będą wracały z powrotem na te swoje tereny lęgowe. Ale oprócz tego zdarzają się czeczotki, które u nas po prostu zimują. No i oczywiście są takie, o których mówił Piotr na samym początku, czyli te, które gniazdują. Tak czy siak, co z tymi drzewami, tak? To, takie ja mam skojarzenia z czeczotką parę lat temu i to już dobrych chyba z 5 lat temu. Właśnie natknęłam się na taką inwazję. Byłam sobie na spacerze i wzdłuż potoku takiego maleńkiego, przy tym potoku rosną sobie olsze. Właśnie spotkałam całe takie stadko typowo czystych, że tak powiem, czeczotek niezmieszanych z czyżami. Bardzo fajnie wyglądały, nie dość, że sobie żerowały właśnie na olszach, to jeszcze zaspokajały pragnienie w potoku, więc bardzo fajna obserwacja. No właśnie.
No i myły się, bo czyste.
Pewnie tak. Ale to, co jeszcze chciałam Państwu podpowiedzieć, właśnie skąd to się bierze, przynajmniej u mnie, tak? No, tak mogę się domyślać, że w tym marcu jest najwięcej właśnie czyży, no i mogą bywać czeczotki, jak już wszystko zjedzą, tak? No bo wiadomo, że te nasiona kiedyś się skończą. No i zjedzą całą okoliczne nasiona z brzozy, z olszy, z innych tam, bo oczywiście też czasami jakimiś chwastami, nasionami chwastów się odżywiają. No to wtedy szukają tego wsparcia w karmnikach. Może być też tak, że właśnie w marcu, jak już wracają czeczotki na swoje tereny lęgowe, zatrzymują się na chwilę w Polsce i też patrzą, o, karmnik Kowalskiego, no to lecę.
Nie wiem, czy powinienem zapytać, ale czy one rzeczywiście migrują tak normalnie, regularnie? Bo wydawało mi się, że one raczej całą zimę spędzają tam sobie na północy i wtedy jak tam zabraknie jedzenia, to dopiero przylatują do nas.
Ja przeczytałam, że regularnie migrują, ale oprócz tego właśnie jeżeli, jeżeli są ostre zimy, no to pojawiają się takie masowe pojawy, tak to nazwijmy.
Czeczotki są bardzo fajnie przystosowane do zimy. Nie do tej takiej naszej zimy, której prawie nie ma, ale do tej takiej prawdziwej, oj, północnej,
przez chwilę mieliśmy.
Syberyjskiej zimy. Jak one są przystosowane? Są na przykład przystosowane w taki sposób, że mają taką specjalną część żołądka czy przyłku, w każdym razie układu pokarmowego, w którym gromadzą te wszystkie nasiona, które sobie tam bardzo intensywnie zjadają. I
tak
potem,
wewnętrzna spiżarnia?
Tak. I potem jak już sobie gdzieś tam polecą w jakieś bardziej zaciszne miejsce, gdzieś gdzie jest spokój, to zaczynają sobie te nasiona trawić. I potrafią sobie tak trawić pomalutku, pomalutku przez całą noc, dostarczając sobie w ten sposób energii na przetrwanie tych mrozów. To jest ptak, który, tak jak powiedziałem, gdzieś tam sobie pomału zjada to, co tam wcześniej sobie nazrywa. Gdzie to robi? Bardzo często czeczotki spędzają noc w wydrążonych przez siebie tunelach w śniegu. Czyli robią sobie coś w rodzaju iglo, tak to nazwijmy. Choć wydaje się to dziwne, w takim iglo jest ciepło, czy cieplej niż na zewnątrz, ponieważ no, nie ma wiatru i tak jak Inuici czy inne ludy północne budują sobie domy z lodu, tak samo czeczotka ten sam pomysł wykorzystuje i w ten sposób...
Bary lodowe są bardzo modne podobno.
No, widzi pan.
Skandynawii.
Czyli tak to właśnie czeczotki już są prekursorami tych trendów, które do nas ludzi dopiero docierają. Tak jest.
Czy ja mam ciekawostki z dnia dzisiejszego, świeżutkie, ale niestety nie dotyczące czeczotek, jednak oczywiście są w temacie ptaków.
A mianowicie...
Ciekawostka pierwsza. Dzisiaj kolega z pracy przychodzi do mnie i mówi: Ewelina, żałuj, że nie jechałaś 5 minut wcześniej, ponieważ jechał ulicą spacerową w Gdańsku i mówił, że jadąc normalnie na wysokości no, jego głowy, tak to nazwijmy, leciała sobie sowa. I mówił, że tak przez pół spacerowej razem z nim w cudzysłowie jechała gdzieś. Także bardzo fajne przeżycie i faktycznie żałuję, że parę minut wcześniej nie wyjechałam.
Tak mi towarzyszyła, tak? Po
prostu. Tak, tak. Chociaż może dobrze, że nie wyjechałam, bo bym pewnie się rozbiła, jakbym się na nią zagapiła za bardzo. A druga ciekawostka, teraz jak jechałam na audycję, widziałam jak dwóch panów, wydaje mi się, że to byli panowie ze straży miejskiej, chociaż no, widziałam tylko, że na czarno ubrani, bo to było daleko, ja jechałam autem, nieśli łabędzia w stronę stawu.
Proszę Państwa, kradną łabędzie w Gdańsku. Tak, proszę uważać, zgłaszać te przypadki na policję.
Nie, no zakładam, że... Bo szli w stronę stawu.
Przed nówek chciałem powiedzieć.
Szli w stronę stawu, więc zakładam, że odnosili go na miejsce. Przypuszczam, że łabędź gdzieś może sobie polasł na miasto. Lub może coś mu było, tak? Także może miał udzielaną pomoc. Tak czy siak, no... Przez moment miałam taką myśl, może się zatrzymam i zapytam, ale po pierwsze nie chciałam im przeszkadzać, tak. A po drugie stwierdziłam, że znowu będziecie źli, że się spóźniam.
Proszę Państwa, widok dwóch panów ubranych na czarno z łabędziem pod pachą jest czymś zupełnie normalnym w środku Gdańska, więc nikt po prostu już na to nie reaguje.
Ja nie wiem, czy dzisiejsza audycja była merytoryczna, ale na pewno była wesoła. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Kto rano wstaje, temu ptak nadaje. To tak jak Radio Gdańsk. Jesteśmy na ptak.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.